Wracamy do Państwa po krótkiej przerwie muzycznej. Przy mikrofonie Grzegorz Gil, naszym gościem jest pani doktor Anna Wróbel z Uniwersytetu Warszawskiego. Aniu, wskazałaś nam w takim astronomicznym skrócie te korzyści, pokazałaś pewną ewolucję handlu, tego, że kiedyś była to walka z nierównomiernie rozmieszczonymi surowcami, ten handel był bardziej międzygałęziowy. Dziś bardziej chodzi o wyrównanie szans prowadzenia działalności gospodarczej, a handel przyjmuje kształt handlu wewnątrzgałęziowego. W zasadzie eksportujemy podobne towary importujemy. Aniu, ten drugi fragment rozmowy chciałem poświęcić warunkom handlu, coś co w nomenklaturze WTO znamy jako Terms of Trade, ale niekoniecznie wyłącznie Terms of Trade, ale właśnie no, to, kto ustala reguły gry. Mówiłaś wcześniej o tym, że z biegiem lat to nieporozumienie, nie z biegiem lata, w toku procesów ewolucji, który przecież sięga starożytności, wykształtowały się pewne zasady handlu, prawda? Pewne zasady handlu. Chciałbym, byśmy jeszcze na moment do tego wrócili. Na ile te zasady okazały się nieśmiertelne, na ile podlegają negocjacjom? Co miałaś na myśli, dokładnie mówiąc, o tych fundamentalnych zasadach handlu? Czym jest handel, czym jest wolny handel? Handel już wiemy, ale owe zasady. Chciałbym poprosić tutaj o doprecyzowanie tego elementu dla naszych słuchaczy.
Jeżeli chodzi o takie główne zasady w handlu międzynarodowym, na których opiera się system, z którym mamy do czynienia, ale również w zasadzie też one występowały we wcześniejszych systemach, bo takie próby tworzenia systemu handlu mieliśmy chociażby w XIX wieku, więc taką podstawową zasadą, na której system handlowy się opiera, czy on będzie wielostronny, czy będziemy go budowali w oparciu o bilateralne czy plurilateralne umowy handlowe, on się będzie opierał na klauzuli największego uprzywilejowania, czyli na traktowaniu danego partnera handlowego jak partnera najbardziej uprzywilejowanego. To zapewnia nam równość traktowania, tak? Czyli jeżeli wobec któregoś z partnerów handlowych zredukujemy cła, to wszystkich innych będziemy traktowali w ten sam sposób. Ta klauzula największego uprzywilejowania jest oczywiście podstawową zasadą GATT, jest podstawową zasadą Światowej Organizacji Handlu, została wprowadzona do wszystkich innych porozumień wypracowanych w ramach tego wielostronnego systemu handlowego, ale ona również występuje w umowach bilateralnych, czyli ona nam zapewnia równość traktowania uczestników systemu, bo jeżeli byśmy zbudowali ten system nie w oparciu o Światową Organizację Handlu, czyli o ten system wielostronny, ale na zasadzie bilateralnych umów, te klauzule największego uprzywilejowania przyznawali naszym głównym partnerom handlowym, będziemy mieli ten sam efekt, prawda? Wszystkich będziemy traktowali tak samo, jeżeli komuś przyznamy jakieś preferencje, przyznajemy wszystkim takie same korzyści w dostępie do naszego rynku. Druga z takich podstawowych zasad systemu handlu to jest zasada traktowania narodowego. Czyli jeżeli ten towar, który sprowadzamy z zagranicy, przechodzi przez granicę celną, to w tym momencie, jeżeli on zostanie dopuszczony do obrotu na danym rynku, powinien być traktowany tak jak towary krajowe. Czyli w tym przypadku nie mamy dyskryminacji między towarami, które sprowadzimy z zagranicy, a tymi, które są dostępne na rynku. Mhm.
Po tym, jak przeszły one odprawę celną, są traktowane jako pełnoprawny element w obrocie handlowym, który oczywiście podlega dokładnie tym samym przepisom, standardom, nie wiem, BHP i tak dalej, i tak dalej.
Dokładnie, będziemy naliczali takie same podatki pośrednie, więc w tym momencie, jeżeli ten towar już jest na rynku, nie możemy go dalej dyskryminować, jeżeli przejdzie przez granicę. Tak. W przypadku Unii europejskiej mówimy, że procedura dopuszczenia do obrotu nadaje towarom nieunijnym status towarów unijnych, prawda? Czyli zupełnie identycznie je traktujemy jak te towary, które zostały wytworzone na rynku wewnętrznym. Trzecia taka z najważniejszych zasad, jeżeli chodzi o system handlowy, to jest zasada przejrzystości. Czyli wszelkie regulacje prawne odnoszące się do handlu międzynarodowego, wpływające na wymianę międzynarodową, powinny być łatwo dostępne. Tak, żeby eksporterzy z zagranicznych rynków zbytu wiedzieli, jakie mają warunki dostępu na dany rynek. No i w przypadku Światowej Organizacji Handlu służy temu system notyfikacji. Czyli wszelkie narzędzia polityki handlowej, które stosujemy, powinny być przekazane do Światowej Organizacji Handlu, tak żeby wszyscy uczestnicy systemu wiedzieli, jakie zasady handlu, jakie warunki dostępu do danego rynku występują.
Czyli WTO, do którego jeszcze dzisiaj przejdziemy, do której przejdziemy, bo to rodzaj żeński w języku polskim, organizacja, to taka jedna wielka encyklopedia, leksykon pewnego rodzaju archiwum, które skupia różnego rodzaju ślady, dokumenty potwierdzające, że te konkretne państwa stosują takie instrumenty, a poprzez WTO jako taką jedną wielką, trochę właśnie archiwum, bibliotekę, wszyscy pozostali wiedzą i dzięki temu mamy przejrzystość w tym zakresie. Dobrze, widzimy zatem, drodzy państwo, te trzy zasady, które zostały, jak mniemam, pojawiały się pewne, pierwotnie można założyć, że propozycje na przykład klauzuli najwyższego uprzywilejowania pojawiały się wcześniej niż w połowie wieku XX, prawda? Czy to założenie ma sens?
Tak, one występowały już wcześniej, tylko były stosowane, tak jak już mówiłam, na podstawie umów bilateralnych.
Czyli fragmentarycznie, dorobek XX wieku to jest przeniesienie tych zasad, klauzula najwyższego uprzywilejowania, most favored nation, która zdaniem ekonomistów jest troszkę pojęciem dwuznacznym, ponieważ tak naprawdę ona nikogo nie premiuje, bo daje wszystkim jednakowe przywileje, jednakowe szanse, ale taka jest nazwa i my rozumiemy, o co w tym chodzi. Traktowanie narodowe i przejrzystość, te trzy fundamenty, które można byłoby porównać do fundamentalnych zasad w prawie międzynarodowym, takich jak chociażby równość państw. W języku Karty Narodów Zjednoczonych mówimy o suwerennej równości państw, o zakazie użycia siły, ingerowania w sprawy wewnętrzne państw trzecich i tak dalej. Sami wiecie państwo, jeśli chodzi o prawo międzynarodowe, te fundamenty ONZ, jak bardzo są one dzisiaj pod obstrzałem, patrząc na naszą wschodnią granicę i sytuację na Ukrainie. I pewnie, drodzy państwo, nie będę daleki od prawdy, i o tym dzisiaj jeszcze porozmawiamy z panią doktor Anną Wróbel, że te zasady wskazane przez nią, klauzula najwyższego uprzywilejowania, traktowanie narodowe i przejrzystość, one także są, znajdują się pod obstrzałem. Ale zanim do tego dojdziemy, to chcę zapytać. Dziś w zasadzie niemal każdy handluje z każdym. Każdy handluje z każdym. Sytuację, Aniu, autarki, czyli takiej, byśmy powiedzieli, ekstremalnej samowystarczalności, motywowanej względami ideologii bardzo często. Przyjęło się, że mówimy tutaj o ideologii Juche w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej, ale nawet ona nie może funkcjonować bez wsparcia z Chin, bez sektora prywatnego, coraz bardziej legalizowanego w tym reżimie totalitarnym. Dziś w zasadzie wszyscy handlują. A zatem moje pytanie, jak mierzyć profity z handlu międzynarodowego? Czy takie wskaźniki jak po prostu saldo wymiany handlowej, więcej eksportujemy niż importujemy, to już jest większa część odpowiedzi, że ten handel jest opłacalny, powinniśmy być zadowoleni jako gospodarka narodowa? Czy warto zwrócić uwagę także na inne wskaźniki? Dziś, drodzy państwo, wprowadzamy pewne elementy. Handel być może nie jest państwa najmocniejszą stroną, ale dziś już wiemy, że handel międzygałęziowy to co innego niż wewnątrzgałęziowy. Aniu, poprosimy cię o więcej takich wskaźników, coś, które pozwolą nam wyjść ze strefy komfortu i czegoś się nauczyć. Jak mierzyć profity z handlu międzynarodowego?
Jeżeli chodzi o mierzenie korzyści z handlu międzynarodowego, ja bym tutaj akurat na saldo wymiany handlowej nie zwracała aż tak dużej uwagi. No może one się pojawia jakoś taka pierwsza myśl po prezydenturze Donalda Trumpa, kiedy on wychodził i krzyczał i mówił, jak to jest źle, że Stany Zjednoczone mają ujemne saldo w bilansie handlowym z Chinami.
No
tylko generalnie, jeżeli popatrzymy sobie taki, na taki okres po II wojnie światowej, kiedy europejskie gospodarki się odbudowały i stały się ważnymi uczestnikami handlu międzynarodowego, to Stany Zjednoczone w zasadzie one dekadami miały ujemne saldo w wymianie towarowej. Mhm. Jakoś nic z tego powodu złego tej amerykańskiej gospodarce się nie stało. Mhm. Jeżeli popatrzymy na inne duże gospodarki, to one też będą miały w handlu towarami saldo ujemne bardzo często, któremu będzie towarzyszyło dodatnie saldo w bilansie usług. Tak? Bo jeżeli popatrzymy na państwa wysoko rozwinięte, one są gospodarkami usługowymi, gdzie większość PKB jest tworzona w sektorze usług, gdzie większość osób czynnych, aktywnych zawodowo pracuje, więc tutaj te ujemne saldo w handlu towarami w zasadzie nie czyni żadnej krzywdy tym gospodarkom. Problemem by były jakieś takie strukturalne problemy z zrównoważeniem wymiany handlowej, jeżeli chociażby popatrzymy, nie wiem, na Polskę na początku okresu transformacji. Kiedy my nie byliśmy w stanie, mieliśmy trudności z finansowaniem importu przez to, że mieliśmy ograniczone możliwości eksportu towarów na rynek międzynarodowy. Więc ja tutaj do tego salda bym dużej uwagi nie przywiązywała, jeżeli chodzi o mierzenie korzyści z handlu międzynarodowego, bo tak jak sobie już powiedzieliśmy na samym początku, tak, handel międzynarodowy pozwala nam poprzez osiąganie korzyści ze specjalizacji łagodzić te nierówne wyposażenie w zasoby czy warunki prowadzenia działalności gospodarczej i większe korzyści wynikają z rozwijania eksportu, który jest czynnikiem wzrostu gospodarczego, napędza produkcję, powoduje większe zatrudnienie. Więc gdy analizujemy skutki liberalizacji handlu, prognozujemy skutki liberalizacji handlu w ramach różnych umów, czy tam będą umowy wielostronne na poziomie Światowej Organizacji Handlu, gdzie w ramach kolejnych rund redukowano stawki celne, czy obecnie w coraz większym zakresie, ponieważ mamy do czynienia z kryzysem w Światowej Organizacji Handlu, opieramy się na umowach bilateralnych, jak to czyni na przykład Unia Europejska, to w większym zakresie będziemy patrzyli, co się stanie z naszym produktem krajowym, z naszą produkcją w wyniku otwarcia nowych rynków zbytu, jakie powstaną nowe strumienie handlu. No i tutaj patrząc na tworzenie tych nowych strumieni handlu, na zwiększenie PKB, na zwiększenie produkcji, patrzymy, jak to nam się przekłada na zatrudnienie. Więc ja bym bardziej patrzyła w kontekście takich korzyści z handlu międzynarodowego w postaci przyrostu PKB, w postaci zwiększającej się wymiany handlowej. I tutaj, tak jak już mówiłam, wzrost eksportu jest tym czynnikiem, który generuje wzrost dochodu narodowego, rosnąca produkcja kreuje nam nowe miejsca pracy i wszelkie takie raporty, które nam pokazują korzyści z handlu międzynarodowego, większą wagę przywiązują do tego typu wskaźników. Tak jak się będziemy bogacić w wyniku otwarcia zagranicznych rynków zbytu.
No dobrze, to wiemy, że te konferencje prasowe Donalda Trumpa, który pokazywał gdzieś tam na czerwono te cyferki pokazujące deficyt w handlu dwustronnym z Chinami, to w zasadzie jest chwyt stricte populistyczny. Być może nawet używając tej bokserskiej nomenklatury troszeczkę poniżej pasa, ale być może państwo pamiętacie, ja pamiętam, no jakie były pewne przesłanki i o co w tym wszystkim chodziło. Natomiast, czyli patrzymy na eksport jako siłę napędową rozwoju gospodarczego państw. Dobrze, a jeszcze zapytam o jedną rzecz, bo wskazałem wcześniej ten skrót znany specjalistom, znany także pani doktor doskonale, Terms of Trade, prawda? Czyli no, pewne warunki handlu. Czy to jest, czym są Terms of Trade i czy warto na nie patrzeć, zwłaszcza w sytuacji dzisiaj dużych wahań na rynkach międzynarodowych, jeśli chodzi o ceny zbóż, paliw kopalnych i tak dalej. Terms of Trade.
Jeżeli chodzi o pojęcie Terms of Trade, ono nam pokazuje warunki wymiany i to jest taki współczynnik, który pokazuje, jak zmieniają się ceny towarów, które eksportujemy w stosunku do cen towarów, które sprowadzamy. Jeżeli ten współczynnik się poprawia, mówimy, że Terms of Trade się poprawiają, to wówczas oznacza, że rośnie siła nabywcza naszego eksportu. Czyli za ten sam wolumen towarów, które sprzedamy na rynku międzynarodowym, jesteśmy w stanie nabyć więcej towarów pochodzących z importu. I teraz, jeżeli chodzi o to pojęcie Terms of Trade, ono było bardzo szeroko analizowane w kontekście nierównych korzyści z handlu międzynarodowego dla państw wysoko rozwiniętych i rozwijających się. Mhm. Mieliśmy takie badania, tutaj będziemy się posługiwali tak zwaną hipotezą Prebisza-Zingera, które nam pokazywały, że w wyniku tak zwanego rozwierania się nożyc cen państwa rozwijające się odnosiły mniejsze korzyści z wymiany międzynarodowej, ponieważ eksportowały takie towary, których ceny na rynku międzynarodowym w długim okresie spadały. Czyli z jednej strony mieliśmy państwa wysoko rozwinięte, które dostarczały na rynek międzynarodowy dobra przetworzone, przemysłowe, których ceny rosły, natomiast państwa rozwijające się eksportowały surowce bądź żywność, których ceny spadały. W związku z tym w przypadku państw wysoko rozwiniętych rosła ta siła nabywcza ich eksportu, czyli przy tych rosnących cenach artykułów przemysłowych, spadających żywności i surowców, oni mogli nabyć więcej towarów pochodzących z wymiany międzynarodowej, natomiast te rozwijające się były w stanie tych artykułów przetworzonych, przemysłowych sprowadzić coraz mniej i to była taka hipoteza, która tłumaczyła, dlaczego te państwa rozwijające się są takie biedne, dlaczego mają mniejsze korzyści z wymiany międzynarodowej. Jeżeli popatrzymy sobie na współczesny handel międzynarodowy, no w zasadzie wydaje się, że ta hipoteza Prebisza-Zingera, ona już nie ma zastosowania, ponieważ te ceny surowców i żywności, one są już niestabilne w handlu międzynarodowym. Mamy do czynienia z takimi okresami, kiedy one rosną, rosną bardzo dynamicznie. Spotykamy się z sytuacjami kryzysów żywnościowych, czasami wywoływanymi działaniami takimi czysto spekulacyjnymi, jak ten kryzys żywnościowy, który mieliśmy w latach 2006-2007. No i teraz wojna w Ukrainie też nam zdestabilizowała rynek rolny, chociaż w mniejszym zakresie niż się spodziewano na samym początku. Więc tak jak już mówiłam, ten współczynnik my go rzeczywiście wykorzystujemy do analizowania korzyści z handlu międzynarodowego, tak tradycyjnie w takim kontekście państwa wysoko rozwinięte, rozwijające się, on nam pokazuje, ile my jesteśmy w stanie nabyć towarów na rynku międzynarodowym. Jest on wykorzystywany też w różny sposób. Bo to, co ja Państwu wyjaśniłam, to są tak zwane cenowe nominalne Terms of Trade. My je możemy również analizować w takim ujęciu realnym.
Aniu, mam prośbę gorącą, mam gorącą prośbę. Wstrzymamy oddech na moment. Drodzy Państwo, przed nami serwis informacyjny. Wracamy chwilę po 23 do rozmowy z dr Anną Wróbel o Terms of Trade i nie tylko. Do usłyszenia po 23.